uśmiechem na twarzy.
Nasz przyjaciel Prometeusz to tytuł jednego z mitów greckich w nieco żartobliwej wersji, jaką z myślą o dzieciach napisał Grzegorz Kazdepkę. Czyta Grażyna Barszczewska.
Nasz przyjaciel Prometeusz. Każde dziecko wie, że z piasku można ulepić różne rzeczy. Rybki, kwiatuszki, co kto umie. A Prometeuszowi udało się kiedyś ulepić człowieka, zresztą nie jednego. No ale Prometeusz był tytanem, czyli jednym z bogów, a jak wiadomo, bogowie potrafią nie takie rzeczy. Poza tym ulepił tego człowieka nie z piasku, tylko z gliny. A może to była jakaś specjalna glina? Trudno powiedzieć. W każdym razie ulepił i już. Zapyta ktoś, po co lepić ludzi, skoro tylu ich na świecie? W tym rzecz, że wtedy żadnych ludzi jeszcze nie było. Spustoszona ziemia ledwo zipała po wyniszczających walkach bogów, którzy przez całe lata bili się tu o władzę. Widok wymarłych, pustynnych terenów przygnębiał Prometeusza. Brakowało tu kogoś żywego, brakowało człowieka. Prometeusz pochylił się więc nad kawałkiem gliny i zaczął lepić ręce, nogi, głowy. Pracował niezmordowanie przez kilkanaście godzin, a gdy skończył, poprosił Atenę, boginię wiedzy i mądrości, aby tchnęła w te nieruchome ludzkie ciała życie. I tak właśnie powstali pierwsi ludzie. Jednak ulepić człowieka to jedno, a nauczyć go żyć to drugie. Na początku ludzie zupełnie nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Mieszkali w zimnych, ciemnych jaskiniach, jedli co popadło, ciągle marzli, bo nie umieli uszyć sobie ubrań. Właściwie nic nie umieli. Nie znali żadnych narzędzi, nie wiedzieli, jak uprawiać ziemię, ani jak budować domy. Nie wpadli na pomysł, że można hodować zwierzęta. Tego wszystkiego musiał ich dopiero nauczyć Prometeusz. I nauczył. Trochę to trwało, ale nauczył. Wkrótce ludzie zaczęli żyć dostatnio i szczęśliwie. Niczego im nie brakowało. Potrafili zmagać się z siłami przyrody i, rzecz jasna, byli Prometeuszowi ogromnie wdzięczni. Zeus zgrzytał ze złości zębami. Przecież to on był władcą świata, a nie Prometeusz. Zwołał więc wszystkich ludzi i powiedział im tak. Słuchajcie, ja, Zeus, przyrzekam wam opiekę po wsze czasy, ale... Tu zawiesił głos. Ale coś za coś. Będziecie mi składali ofiary.
To znaczy?
Zapytał ktoś niepewnie. No... Zeus podrapał się po głowie. Powiedzmy, że zabijając jakieś zwierzę, będziecie mi oddawali jakąś jego część. Przysłuchujący się temu wszystkiemu Prometeusz uznał, że nie ma sensu wszczynać kolejnej sprzeczki z Zeusem. Najbardziej ucierpieliby na tym ludzie, a zależało mu na ich spokoju i bezpieczeństwie. Lepiej przechytrzyć złośliwe bóstwo. Poradził więc swym podopiecznym, aby przyjęli warunki Zeusa, a on już zadba o to, by bogowie nie zażądali za swą opiekę zbyt wysokiej opłaty. W dniu, w którym miała być złożona pierwsza ofiara, Prometeusz przyprowadził pod ołtarz dorodnego byka. Mięso, owinięte w skrwawioną skórę, złożył po jednej stronie ołtarza, a po drugiej bycze wnętrzności i kości, przy czym okrył je tak pieczołowicie tłuszczem, że wyglądały jak najsmaczniejsze kąski. Zeus spoglądał na nie łakomym wzrokiem. No dobra, powiedział zacierając z radości ręce. Odtąd będziecie mi oddawali tłuściutkie kawałki, a resztę możecie sobie zostawić.
Jak sobie życzysz, o boski?
Bąknął któryś z ludzi. Jakaż była wściekłość władcy Olimpu, gdy zobaczył, co kryje się pod tłuszczem. Prometeusz! Wrzasnął. Ty draniu!
Ale było już za późno. Zeus nie mógł zmienić zdania. Zabrał więc swoją część byka i jak niepyszny powrócił na Olimp.
Czekaj ty,
mruczał. Jeszcze pożałujesz. Oczywiście na ludziach łatwiej mu było wyładować złość niż na Prometeuszu. Zaraz też wymyślił, że nie pozwoli śmiertelnikom korzystać z ognia. Sprowadził nad ludzkie osady czarne chmury, spuścił deszcz, który wygasił wszelkie ogniska, a potem zakazał Prometeuszowi rozpalać je na nowo. Ogień miał od tej chwili należeć wyłącznie do bogów. A że wtedy jeszcze nie było ani zapałek, ani zapalniczek, ludzie nie potrafili sami skrzesić płomieni.
Jak to? Oburzał się Prometeusz. Przecież nie mając ognia, będą żyli nędznie, jak robaki. Lecz Zeus wzruszał tylko ramionami. Prometeusz chodził ponury po zziębniętej ziemi, patrzył bezradnie na przemarzniętych ludzi, którzy tulili się do siebie w poszukiwaniu choć odrobiny ciepła, na dzieci, które krzywiły się z niesmakiem na widok surowych ryb i buraków. A on nie miał żadnego narzędzia, którym mógłby rozpalić ogień. Nagle przyszedł mu do głowy pewien pomysł.
Wykradnę go! Wyszeptał oszołomiony własnym zuchwalstwem. Niech się dzieje, co chce. Dla ludzi wykradnę płomień samemu Heliosowi.
Helios był bogiem słońca. Każdego ranka wyruszał swoim świetlistym rydwanem w podróż przez niebo. Ogniste konie ciągnęły żarzącą się kulę słońca, krzesząc spod kopyt snopy iskier. Gdy Helios wyjeżdżał o świcie zza horyzontu, zaczynał się dzień. Gdy znikał, nastawała noc.
Następnego dnia o poranku Prometeusz podkradł się do wyłaniającego się zza gór rydwanu Heliosa i przytknął do niego oliwną gałązkę. W jednej chwili delikatne listki stanęły płomieniami. Prometeusz ostrożnie zapalił od nich kolejne gałązki, a gdy był już pewien, że wiotki ogień nie zgaśnie, rozniósł je po ludzkich osadach. Jakże się ludzie cieszyli. Wreszcie mogli ogrzać swe zziębnięte ciała przy trzaskających wesoło płomieniach. Wreszcie mogli osuszyć ubrania. Wreszcie mogli zjeść coś ciepłego. Odtąd strzegli ognia jak najcenniejszego skarbu, przed deszczem, wiatrem, przed wszystkim, co mogło go zgasić. I oczywiście dziękowali Prometeuszowi przy każdej okazji.
A tego było Zeusowi za wiele. Masz go ukarać, rozkazał Hefajstosowi, bogu ognia.
Zahukany Hefajstos nie śmiał przeciwstawiać się ojcu. Ruszył z dwoma pomocnikami na poszukiwanie nieposłusznego tytana. A że jako kowal obdarzony był niezwykłą siłą, gdy dopadł Prometeusza, uwięził go bez zbytnich problemów. Może zresztą Prometeusz nie bronił się za bardzo? Przecież dobrze wiedział, że kradzież musi być ukarana, nawet jeśli nie była czyniona dla własnej korzyści.
Straszny był gniew Zeusa, okrutna kara, którą wymierzono krnąbrnemu tytanowi. Przykuty łańcuchami do skalnej ściany Kaukazu, Prometeusz cierpiał męki wystawione na palące promienie słońca, na porywiste wiatry, na ulewne deszcze. Nikt nie śmiał przyjść mu z pomocą. Zresztą większość śmiertelników nie była w stanie dotrzeć na te odległe pustkowia, a bogowie po prostu bali się gromowładnego Zeusa. Jedynym świadkiem cierpień tytana był orzeł, przysyłany tu każdego dnia przez mściwego władcę Olimpu. Potężnymi pazurami ptaszysko rozrywało brzuch nieszczęśnika, a potem, nie zważając na jego krzyki, wyszarpywało mu wątrobę. I każdego dnia rana goiła się w cudowny sposób, bo Zeus pragnął, by ta męka nie skończyła się nigdy. Aż wreszcie o męce tytana dowiedział się Herakles i postanowił dotrzeć w dzikie strony. A trzeba wam wiedzieć, że nie było wtedy słynniejszego bohatera na świecie. Każdy chłopiec ledwo nauczył się chodzić, już wołał, że w przyszłości zostanie Heraklesem. Nawet mieszkający na Olimpie bogowie przyglądali mu się z szacunkiem. Mało to Herakles potworów pokonał, mało że zmierzchów ukarał, mało razy w najbardziej niegościnne krainy się zapuszczał. Ratunku! ostatkiem sił, szeptał Prometeusz.
Herakles zatrzymał się. Stał na samotnej skalnej półce. Pod stopami miał przepaść, a nad głową tylko skłębione chmury pędzone przez wicher.
Ratunku!
No niemożliwe, by się przesłyszał, by były to tylko psikusy zawodzącego wiatru. Widok przykutego do ściany, umęczonego Prometeusza wstrząsnął Heraklesem głęboko. Zgnębiony, umęczony tytan niczym nie przypominał dumnego obrońcy rodu ludzkiego. Herakles kątem oka dostrzegł nadlatującego orła. Chwycił wielki cisowy łuk, napiął mięśnie i już po chwili krwiożercze ptaszysko spadło na skały trafione celnym strzałem. Teraz wystarczyło rozkuć kajdany i uwolnić więźnia. I tak skończyły się cierpienia Prometeusza. Po pewnym czasie nawet Zeus przyznał, że kara była zbyt okrutna. Pozwolił więc zamieszkać Prometeuszowi na Olimpie. Możliwe, że później tego żałował, bo Prometeusz jeszcze nie raz brał przed nim w obronę ludzi. Ale to już zupełnie inna historia.
Mit o Prometeuszu napisany przez Grzegorza Kasdepkę z myślą o młodych odbiorcach czytała Grażyna Barszczewska.
Strasznym ogniem.
Była żartobliwa wersja mitu o Prometeuszu, a przed chwilą usłyszeliśmy nie mniej żartobliwą, do tego wierszowaną i śpiewaną opowieść o smoku wawelskim. Był to wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, śpiewany przed laty przez Joasię Górską. Skoro przeszliśmy do smoków, proponuję jeszcze fragment wydanej w 1881 roku książki pod tytułem Dzieła Lucjana Siemieńskiego, waria z literatury, historii, archeologii i przyrody, w której autor przytacza legendę o świętym Jerzym na Księżycu. Na Księżycu głównie panuje święty Jerzy. O nim taka jest opowieść. Święty Jerzy był za żywota swego na ziemi i wojował z łaski Bożej i dla jego chwały. W jednym mieście pokazał się ogromny smok, a wszystko zjadał, czy bydło, czy jakie bądź stworzenie. Nikt mu nie mógł poradzić, aż w końcu, kiedy bydląt zabrakło, chwycił się ludzi. Ludzie też z miasta uciekali i tylko pastki zostały. Znalazł się tam czarnoksiężnik, wierze katolickiej przeciwny. Miał córkę, podlotkę, której nienawidził dla jej wielkiej pobożności. Panienka ta modliła się skrycie do Matki Boskiej. Dopatrzył tego ojciec i własne dziecko postanowił zgubić, wydając córkę na pożarcie smokowi. Wtem z rozkazu boskiego jedzie konno husarz Jerzy. Widząc, co się święci, rozpędził konia, a gdy smok szyję wyciągał, aby pożreć panienkę, on chyc na niego, okraczył go koniem i dzidę mu w gardło wpakował, a smok wypłuczył się i runął. Na ten widok najświętsza panienka rzekła do świętego Jerzego: za to, żeś tak pięknie obronił niewinne stworzenie, dziewicę czystą, będziesz, mój rycerzu, jeździł po niebie na wozie gwiaździstym i mój księżyc ci odstępuje na mieszkanie. Odtąd święty Jerzy mieszka na Księżycu i ku czci boskiej przygrywa na lutni. Można go widzieć osobliwie na witka, czyli w pełni, jak gra przy stoliku siedzący, tylko niedobrze jest w to patrzeć, bo jakby świętemu Jerzemu nagle pękła struna, to by patrząc na niego mógł człowiek oślepnąć. Lepiej nie patrzeć i przestrzegać dzieci, żeby tego nie robiły. Lucjan Siemieński pisze ponadto: w pięknej tej legendzie wspólne wszystkim ludom podanie o smoku, nie znajdując zastosowania na ziemi, przeniosło się na Księżyc. Lud dodaje jeszcze, że święty Jerzy na Nowiu odpoczywa i wtedy nie gra na chwałę boską, a furta niebieska bywa przymknięta. Otóż w tej porze żniwo dla czarowników i czarownic. Wszystkie czary dzieją się na Nowiu. Pora ta nazywa się Nowy Czwartek, czyli Nowa Kwadra. W innej kwadrze czarów nie robią.
Zabił święty Jerzy smoka, w płaszcz z atłasu wytarł miecz. Czarna zdobi go posoka, smocza śmierć, rycerska rzecz. Odrąbanym skrzydłem gadzim mąż opędza się od much. Dowód triumfu w sakwę wsadził komplet świeżych smoczyków. Święty Jerzy, smok bezzębną paszczę szczerzy, chociaż już się nic mu nie śni. Zabić gada los ci każe, żebyś trafił na ołtarze, ale to nie koniec pieśni. Zasłużoną karmił sławą smokobójce wdzięczny lud i podziwiał sakwę krwawą, z której snuł się smoczy smród. Rycerz pocił się w purpurach wśród koronowanych głów i nie było trubadura, co nie śpiewałby tych słów. Święty Jerzy, gazi zewłok w prochu leży, na robactwo żer i pleśni. Zabić smoka los ci kazał, byś się znalazł na ołtarzach, ale to nie koniec pieśni. Wszędzie swą postawił stopę, wszędzie dowiózł gadzi swąd, pokrył świat swym świętym tropem, aż posiwiał, schudł i zwiądł, a z rozprutej sakwy bronił krok po kroku kieł za kłem i odrastał smoczy pomiot, z triumfu dobra drwiąc nad złem. Święty Jerzy, święty sen ci się należy, wymęczyli cię współcześni. bo uprawiać smokobicie łatwiej niż walczyć z życiem, ale to nie koniec pieśni. Umarł rycerz, a w kościele rozprawiano parę lat, jak podzielić jego szkielet, bo relikwii żąda świat. Smoków się wyraja mrowie, za to świętych nigdy dość. Sprawiedliwie ktoś podpowie, mit za mit i kość za kość. Święty Jerzy, liczą kości buchalterzy, ile w nich się wiary zmieści. Niepisany sępym szczątkom musisz zacząć od początku i nie będzie końca pieśni.
O świętym Jerzym śpiewał Jacek Kaczmarski. Proponuję jeszcze posłuchać krótkiego artykułu na temat świętego Wojciecha. Artykuł znalazłam w jednym z kwietniowych numerów tygodnika ilustrowanego z 1881 roku w opublikowanych w sieci cyfrowych zasobach Biblioteki Narodowej. Autor artykułu, podpisany jedynie inicjałami STMR, na samym wstępie powołuje się na kanonika praskiego, uważanego za pierwszego czeskiego kronikarza, czyli na żyjącego na przełomie XI i XII wieku, znanego jako Kosmas z Pragi, autora spisanej po łacinie kroniki, przedstawiającej dzieje czeskie od czasów bajecznych do roku 1125. Święty Wojciech i wrszawcy. Kosmas, malując stan Czech w X wieku, mówi: książę nie od własnej woli, ale od fantazji czeskich panów był zawisłym. Ci zaś, nienawistni Bogu i nieuczciwych ojców synowie nikczemni, nie przebierali w zbrodni i nieprawościach. A ci panowie byli to ludzie niepośredniego w narodzie znaczenia. Już to przez olbrzymie posiadłości, jakie w dziedzictwie trzymali, już też przez rozległe koligacje rodowe zapewniające im poparcie licznych stronnictw. Gorszącymi były naówczas zatargi dwóch możnowładnych rodzin, wrszowców i sławników, nienawiścią dawną i mściwością ziejących ku sobie. Sławnicy trzymali rozległą krainę ze stołecznym grodem Lubiczem na pograniczu Polski. Nierzadkie z nami mając stosunki, stali się dla nas pamiętni i przez to, że z gniazda ich wyszedł święty Wojciech. Apostoł ten w duchownej hierarchii rychło przekroczył pośrednie stopnie i osiadł na biskupiej stolicy w Pradze pod Itmarze za wolą Bolesława Srogiego. Ta prędka promocja, darząca ród sławników niepospolitym blaskiem, solą w oku stała się dla wrszowców. Nienawiść ich wzrosła, a zuchwałość odważała się na jawne i gorszące pogróżki. Zniechęcony biskup, któremu i niesforność owieczek dawała się we znaki, postanowił porzucić stolicę biskupią, a świeży wypadek jeszcze bardziej utwierdził go w powziętym zamiarze. Zdarzyło się, że obwiniono żonę jednego z wrszowców o hańbiący występek. Nieszczęśliwa kobieta usłyszała wyrok śmierci przez całą rodzinę wydany, a unikając smutnego losu, uciekła do klasztoru świętego Jerzego i tam skryła się za wiedzą biskupa. Poszukiwania mściwych wrszowców wykazały prawdę, a wówczas cała ich namiętność zwróciła się przeciwko Wojciechowi. Gdy pewnego dnia biskup o północy czuwał na modlitwie, doniesiono mu, że tłumna zgraja zbrojno i groźnie napadła na klasztor, dopominając się wydania ukrytej niewiasty. Wojciech, usłyszawszy to, pożegnał braci i szybko wyszedł przeciwko napastnikom. Jeżeli mnie szukacie, oto jestem, rzekł, wcale się nie trwożąc widokiem groźnych twarzy i dobytego oręża. Ale z szyderstwem odpowiedziano mu, że tu nie o niego idzie, lecz o ukrytą kobietę. Jeśli jej nam natychmiast nie oddasz, pomścimy się srogo na twoich braciach i ich rodzinach, mając ich w rękach swoich. W tej chwili zjawia się jakimś złotem przekupiony zdrajca i odwołując z gromady wrszowców, prowadzi ich do tajnego wejścia, gdzie wpadłszy mimo oporu stróża i błagań nieszczęśliwej, wywlekli ją z przekleństwem i okrzykami triumfu. Nie za długo biedna ofiara zginęła pod mieczem pachołka mężowskiego. Odtąd wrzowcy rozpoczęli jawne prześladowanie sławników, którego następstw, lękając się, biskup z żalem Pragę opuścił i konno uszedł do Rzymu.